Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś przeniesiemy się tematycznie na Ukrainę, bo no, ostatnie dni w tym kraju były, jeśli chodzi o życie polityczne, niezwykle interesujące. W środę doszło do zmiany na stanowisku premiera tego kraju. No i właśnie o przyczynach i konsekwencjach decyzji personalnych związanych z nowym rządem ukraińskim porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Jest nim dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził pierwszy systemowy reset władzy. Tak o tych roszadach w ukraińskim rządzie pisała tuż przed de facto tymi zmianami ogłoszonymi internetowa gazeta Ukraińska Prawda. No więc pytanie pierwsze, czy rzeczywiście była ta dymisja takim resetem? A jeśli była, to czy ten reset, a właściwie dlaczego ten reset był potrzebny?
Tak naprawdę mieliśmy rzeczywiście do czynienia z pewną roszadą, ze zmianą rządu, ale czy było to działanie systemowe, ja śmiem wątpić. Było to dosyć przeprowadzone w sposób chaotyczny. Ważne jest też to, że z przecieków wiadomo, iż część osób, która otrzymała propozycję objęcia funkcji rządowych, odmówiła. Odmówiła prawdopodobnie tego, że obawia się, iż ten rząd podzieli los poprzedniego, który też rządził zaledwie pół roku, bardzo krótko, tak, pół roku, i przez te pół roku no, w dużym stopniu roztrwonił ogromne zaufanie społeczne, a decyzja Zełenskiego też wynikała z tego, że to biło w jego popularność.
Właśnie też część ekspertów, komentatorów też w tym duchu się wypowiadało i komentowało te decyzje, to znaczy nowy rząd, ale stary prezydent, czy nowy rząd starego prezydenta. Tak bardziej, no tak. To by też świadczyło o tym, że to bardziej jest kontynuacja pewnego procesu.
Tak, jest to kontynuacja. Trudno mówić o starym prezydencie w stosunku do osoby, która urzęduje przez 9 miesięcy zaledwie. Tak. I już w tym momencie mamy do czynienia z pierwszą zmianą rządu. Zresztą ta zmiana była wymuszona, ewidentnie była wymuszona przez prezydenta. Pamiętajmy, że na kilka dni przed dymisją poszło takie oświadczenie ze strony przedstawicieli frakcji Sługa Narodu, rządzącej frakcji w Radzie Najwyższej. Nastąpiło potem, reakcją było dementi ze strony premiera, po czym po jakimś czasie, po kilku dniach sam premier złożył dymisję, co świadczy, że było to wymuszone, a było to wymuszone dlatego też, że według prawa ukraińskiego przez pierwszy rok urzędowania gabinet ministrów nie może być odwołany w wyniku na przykład wotum nieufności, a jedyną możliwością daje złożenie dymisji przez samego premiera.
Zresztą tej dymisji, no, można powiedzieć, że no, może nie tyle należało się spodziewać, co po no, słynnej już aferze podsłuchowej z udziałem premiera Honczaruka właśnie, kiedy on no, krytycznie wypowiedział się o niektórych kompetencjach prezydenta Zełenskiego i wówczas też oddał się do dyspozycji prezydenta, tej jego dymisji wtedy nie przyjął, ale już no, od dłuższego czasu jednak jakieś napięcie na linii Honczaruk-Zełenski było wyczuwalne. Jeszcze dochodzi do tego oczywiście ten aspekt też do niedawna bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego, czyli Andrija Bohdana.
Tak, tak, zgadza się. To znaczy rzeczywiście ten wyciek w styczniu bieżącego roku, kiedy to widzowie, obywatele Ukrainy mogli zobaczyć, w jaki sposób i posłuchać, w jaki sposób wypowiada się premier o urzędującym prezydencie, gdzie rzeczywiście niepochlebnie wypowiadał się o kompetencjach ekonomicznych głowy państwa. Trzeba przyznać, że Honczaruk był bardzo lojalny i zawsze to podkreślał, swoją lojalność wobec prezydenta Zełenskiego. Mówił, że jest przedstawicielem jego drużyny. Oddał się wówczas do dyspozycji. Mówiono, były takie spekulacje, iż za samą tą aferą podsłuchową, wyciekiem nagrań stoi nie kto inny jak Ihor Kołomojski. Jest to jego zemsta za to, że nie chce rząd przywrócić mu praw własności do PrywatBanku. Ale z drugiej strony też właśnie poruszona przez pana redaktora sprawa Andrija Bohdana, który do niedawna jeszcze sprawował funkcję szefa biura prezydenta, czyli odpowiednik gabinetu prezydenta, czy administracji prezydenckiej. Zresztą funkcja bardzo ważna.
Zmieniła tak. Nazwa tego tak. W związku z, zresztą bezpośrednio związana z postacią Bohdana, prawda?
Bo, tak.
No ale właśnie, jego...
I właśnie tutaj trzeba też podkreślić, że sam Andrij Bohdan, osoba dosyć brutalna w polityce, słynąca z arogancji, był jednocześnie mentorem takim, pewnym przewodnikiem politycznym samego byłego premiera, który raczej uchodził za osobę taką wręcz nieśmiałą, bardzo, bardzo koncyliacyjnie nastawioną.
No właśnie, na ile, bo już od momentu dymisji Bohdana o tym się mówiło coraz częściej, coraz więcej, na ile jest słuszne twierdzenie, które zresztą dosyć powszechnie jest, można się z nim zapoznać, jeśli chodzi o ukraińską opinię publiczną, o czym mówią i opisują obserwatorzy życia politycznego w tym kraju, którzy mówią wprost, że te roszady i dymisja Honczaruka to jest element odsunięcia z tego bliskiego czy najbliższego kręgu ukraińskiej władzy i kręgu prezydenta Zełenskiego osób związanych z Bohdanem.
Tak, można tak to interpretować. Rzeczywiście Bohdan zapewniał pewne poparcie w Radzie Najwyższej. A Andrij Bohdan, człowiek z jednej strony Kołomojskiego, jak się wydaje, z drugiej strony właśnie opiekun polityczny byłego premiera, który też sprzeciwiał się pewnym roszczeniom Kołomojskiego. Tenże Bohdan z dwóch powodów, wydaje się, co najmniej stracił swoją posadę. Po pierwsze, było to jego buta w stosunku do przedstawicieli partii Sługa Narodu, która często dochodziła właśnie do informacji na ten temat do prezydenta. A druga rzecz, on przegrał rywalizację z Andrijem Jermakiem, który go zastąpił, a wcześniej był odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe.
No właśnie, tak. Bo to jednak gdybyśmy mieli analizować rolę, no to raczej Bohdan był taką szarą eminencją, odpowiedzialny za te polityczne kontakty wewnętrzne, ale takie bardziej też nawet nieformalne, nieoficjalne, za tą politykę taką całościową. Tutaj jego następca bardziej kontakty międzynarodowe, zresztą i konkretne sukcesy, no bo jemu były przypisywane te sukcesy związane z choćby uwolnieniem jeńców.
Tak, wymiana jeńców.
Tak jest. No to jest jedna rzecz, ale gdybyśmy spróbowali podsumować jakoś, no niedługi jednak okres rządów premiera Honczaruka, to oczywiście pomijając fakt, albo może właśnie akcentując, że no jednak niełatwym czasie przychodził na czoło ukraińskiej polityki. Co mu się udało? Jaki jest bilans jego działalności na stanowisku szefa ukraińskiego rządu?
Rzeczywiście, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, jest to krótki okres, więc też bardzo trudno jakiś taki jednoznaczny bilans. Ja myślę, że z czasem będzie takie przekonanie narastało, że wcale nie był to najgorszy rząd Ukrainy. To, co się udało, to jest na przykład zwiększenie dostępności do usług cyfrowych. Może niewielka rzecz, wydaje się, ale tutaj był na pewno postęp. Zwiększyła się rentowność niektórych, czy nastąpiła, doszło do zyski, zaczęły wypracować niektóre ze spółek Skarbu Państwa, które do tej pory, ale to tylko pewnego sektora gospodarki dotyczy, które do tej pory generowały, jak to się mówi, generowały straty. Jest też sukces Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż na Ukrainie bardzo dużym problemem w prowadzeniu przedsiębiorczości są tak zwane wrogie przejęcia spółek. Tutaj to za czasów Honczaruka udało się znacznie zredukować ten proceder. Oraz ograniczenie szarej sfery w gospodarce. Co więcej, rząd Honczaruka uchodzi za rząd chyba najmniej skorumpowany w historii Ukrainy. To niewątpliwie jest na plus, ale są też minusy. Takim minusem jest to, że służba podatkowa, służba celna nie wykonały planów dochodów. Zresztą zwrócił to uwagę w swoim wystąpieniu sam prezydent.
Tak, mówi, nie ma wyników. W różnych oczywiście kontekstach, ale to też często się pojawia w wystąpieniach prezydenta Zełenskiego, że te jego decyzje personalne właśnie związane są z pewnymi oczekiwaniami ze strony prezydenta osiągania konkretnych rezultatów.
Tak, tak. To wydaje się też, że problemem rządu Honczaruka czy samego premiera był no jednak słaba komunikacja społeczna, ale także to podnoszone przez prezydenta, to, że nie ma planu reform. Nie przedstawia rząd, przez pół roku nie wypracował planu reform. No i jeszcze jedna rzecz. Otóż bardzo trudna i też dla następcy bardzo trudna. Po 49 miesiącach wzrostu gospodarczego w styczniu, wyniki za styczeń bieżącego roku pokazują, że Ukraina wchodzi w okres recesji. W styczniu tego roku produkt krajowy brutto spadł o 0,5 punktu procentowego. To może niewiele, ale pokazuje to pewną, być może rysującą się tendencję.
I też pewne wyzwanie, które stoi przed następcą. Ale jeszcze chciałbym, bo pan kilka minut temu też nawiązał do tego spadającego poparcia dla prezydenta Zełenskiego. No rzeczywiście w pewnym momencie było zauważalne, bo poza tymi pierwszymi miesiącami takiego hura optymizmu, kiedy to poparcie wynosiło 80, 70 kilka procent. Potem widać było takie tąpnięcie kilkunastu właściwie procentowe. Więc pewnie zasadne wydaje się być pytanie, na ile w tej decyzji było takiego czystego marketingu politycznego, pewnego wizerunkowego działania, a na ile realna potrzeba związana z tymi wyzwaniami, o których pan powiedział, stricte gospodarczymi, państwowymi.
Wydaje się, że wizerunkowo nie wyszło to najlepiej. Jak już wspominałem, przebiegało to dosyć chaotycznie, ale rzeczywiście potrzeby były, wiązały się w znacznej mierze z wizerunkiem. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to poparcie dla Zełenskiego było na początku urzędowania olbrzymie. Nieufność do prezydenta urzędującego na samym początku deklarowało około 13% zaledwie obywateli Ukrainy. Obecnie jest to 40%. Nie jest, można powiedzieć, źle, ale nie jest też dobrze. Co ważne, też Ukraińcy coraz w ciemniejszych barwach widzą przyszłość swojego kraju. O ile jeszcze we wrześniu ubiegłego roku aż 57% mieszkańców uważało, że sprawy Ukrainy idą w dobrym kierunku, o tyle w grudniu, czyli niewiele, kilka miesięcy później było to 44%, a w lutym zaledwie 25% uważa, że sprawy idą w dobrym kierunku. Zaufanie do rządu w lutym deklarowało około 25%, kiedy 65% deklaruje nieufność do rządu. Chodzi tutaj o rząd Honczaruka. Także prezydent, który bardzo dobrze się poczuł w tym, że jest lubiany, że jest cieszy się zaufaniem, dla którego właśnie opinia publiczna jest niezwykle istotna, postanowił dokonać zmiany, ale trzeba powiedzieć, że nie wygląda to na zmianę przemyślaną, kompleksową, a szczególnie nie daje takiego poczucia zaraz po wyznaczeniu nowego premiera, na przykład wypowiedź zastępcy szefa biura prezydenta, który mówi, że prezydent Zełenski rozważał też inne kandydatury i tutaj wymienia Waleryja Choroszkowskiego oraz Serhija Tychipkę, że były to rozważane kandydatury. Zwróćmy uwagę, to są stare wygi polityczne, osoby w wielu środowiskach skompromitowane, totalnie skompromitowane, dlatego że były to, one są wiązane niebezpodstawnie z reżimem Janukowycza. Choroszkowski to były szef za czasów Janukowycza, prezydentury Janukowycza, były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, potem pierwszy wicepremier Serhij Tychipko, także był wicepremierem, był, odpowiadał za sprawy gospodarcze za czasów Wiktora Janukowycza. Także prezydent, który szedł do wyborów z hasłem otwarcia na nowych ludzi, okazuje się, że szuka w swojego zaplecza też właśnie wśród oligarchów tak naprawdę związanych z byłym reżimem.
Bo stał się zakładnikiem tej swojej popularności?
Ja myślę, że tak, że w dużej mierze tak, stał się zakładnikiem swojej popularności i stara się grać na wielu fortepianach. Z jednej strony rzeczywiście są pewne sukcesy w zwalczaniu korupcji, czy ograniczaniu, może tak, w ograniczaniu korupcji, w ograniczaniu szarej strefy, ale absolutnie nie ma też mowy o realnym planie rozbicia systemu oligarchicznego, mimo że takie obietnice w kampanii też się pojawiały.
Zresztą za tą dymisją premiera poszły też inne zmiany personalne. Jeśli mówimy tutaj o korupcji, no to też zdymisjonowany został choćby prokurator generalny, któremu także Zełenski zarzucał brak jakichś konkretnych wyników. No ale to też pokazuje, że też ta próba odbudowania tego zaufania społecznego i tego odbudowania tego wizerunku wśród opinii publicznej jest priorytetowa, jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego.
Tak, jeśli chodzi o dymisję Rosłana Ryaboszapki, czyli prokuratora generalnego Ukrainy, która nastąpiła 5 marca, to tutaj chyba nawet nie chodzi o to, że był to prokurator generalny źle oceniany. On rzeczywiście dokonał pewnej reformy prokuratury generalnej. Tam chodziło chyba, jednak tutaj można mówić o pewnej małostkowości prezydenta Zełenskiego. Brak wyników to tak naprawdę brak aktu oskarżenia w stosunku do poprzednika, czyli do byłego prezydenta Petra Poroszenki. Zaraz po objęciu władzy przez
on nazwał tak, to prezydent hamowanie dochodzeń w najgłośniejszych sprawach kryminalnych. Tak to zostało dyplomatycznie ujęte.
Tak, rzeczywiście, tak ładnie to określił prezydent Zełenski, ale tak naprawdę chodzi o to, że Ryaboszapka uznał, że materiały zebrane przez śledczych są, powiedzmy sobie szczerze, słabiutkie. Nie da się z tego stworzyć realnego aktu oskarżenia, który pozwoliłby byłego prezydenta posadzić za kraty.
No właśnie, i o tych konsekwencjach różnych roszad personalnych rozmawiamy z doktorem Januszem Kowalczykiem, ekspertem Centrum Europy Wschodniej UMCS, i do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.